Lata 30. XX wieku, Podlasie. Nieopodal wsi o nazwie Stara Grzybowszczyzna znajduje się tajemnicza osada, która przyciąga ludzi z całej Polski Wschodniej. To Wierszalin, miejsce, które w oczach jego założyciela, samozwańczego proroka Ilii, miało być nowym Jeruzalem, nową stolicą świata. Wierni, którzy lgnęli do Wierszalina, porzucali swoje rodziny, sprzedawali majątki, a następnie deklarowali fanatyczną wierność prorokowi. Ale o co dokładnie tym ludziom chodziło? Kim był ich przywódca? Jaki miał cel? Przed wami historia tajemniczej sekty, jednej z pierwszych w historii Polski. Naszą historię musimy zacząć od tego człowieka. To Eliasz Klimowicz, mieszkający na podlaskiej Grzybowszczyźnie chłop, przekonany o swoim wyjątkowym boskim posłannictwie. Nie był on oficjalnie wyświęconym duchownym, raczej chłopem społecznikiem, aktywnym na polu działalności dobroczynno-religijnej. Jego postać zaczyna być nieco bardziej znana na Podlasiu w okolicy roku 1904. To wtedy miał otrzymać zgodę na wybudowanie cerkwi na Grzybowszczyźnie. Budowy nie zakończył jednak przed wybuchem I wojny światowej. Szansa pojawiła się za to po wojnie, w niepodległej już Polsce. Eliasz Klimowicz przekonywał później, że to głos od Boga, który objawił mu się we śnie, nakłaniał go do tego, aby cerkiew zbudować. Sęk w tym, że Klimowicz na prace budowlane nie miał środków. Dopiero sprzedaż własnego gospodarstwa, przez co zostawiła go żona i córka, pozwoliły na rozpoczęcie prac. Władze II Rzeczpospolitej udzieliły zezwolenia na budowę w roku 1926. Początkowo nic nie zapowiadało, że nikomu nieznany chłop z Podlasia będzie miał o wiele większe aspiracje. Jego charyzma dała się poznać w trakcie budowania cerkwi. I to on, prosty, niepiśmienny chłop, był jej głównym fundatorem. Takie rzeczy zdarzały się rzadko, wzbudzało to szacunek. Eliasz Klimowicz stawał się autorytetem dla ludności na tym niewielkim skrawku Podlasia. Grzybowszczyzna była bowiem terenem, gdzie brakowało miejscowym duchowego przewodnika, a Klimowicz tę lukę wypełnił idealnie. Jego zaangażowanie w budowę cerkwi oraz charyzma budziły podziw miejscowej ludności. Z czasem Eliasz zaczął też udzielać rad medycznych, miał uzdrawiać oraz, jak to nazywano, prorokować. Słynął też z działalności dobroczynnej, co z szacunkiem odbierały władze państwowe, nadając mu odznaczenia. Ten niepozorny, sędziwy chłop stawał się coraz bardziej rozpoznawalną postacią w regionie. O jego tak zwanym leczeniu duchem bożym krążyły legendy. W 1929 roku ukończono budowę cerkwi pod jego kierunkiem. Obiekt oficjalnie przyjął nazwę Cerkwi Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Starej Grzybowszczyźnie. Wkrótce do nowej świątyni pielgrzymowali nie tylko ludzie z Podlasia, ale też z sąsiednich województw wschodniej Polski. Co ciekawe, wcale nie oblegali oni prawosławnych duchownych, ale samozwańczego proroka Eliasza Klimowicza, a właściwie to proroka Ilię, jak wówczas wszyscy o nim mówili. Przełom lat 20. i 30. to najbardziej aktywna część działalności Klimowicza. W samej Starej Grzybowszczyźnie ludzie uważali go raczej za nieszkodliwego szaleńca. Znali Klimowicza i trudno było im uwierzyć, że jest on specjalnym wysłannikiem Boga. Regionalna badaczka tej intrygującej historii, Cecylia Bach-Szczawińska, w jednym z wywiadów mówiła: miejscowi raczej uważali go za prostego człowieka, który ze sprawami świętymi nie ma wiele wspólnego. Niektórzy nawet z niego szydzili, że zwykły, niepiśmienny człowiek ogłosił się prorokiem. Ale im dalej od Grzybowszczyzny, tym wyznawców Ilii było więcej. Ludzie długo wspominali wiernych pielgrzymujących z chorągwiami, obrazami, ze śpiewem. Legendy i historie o cudownych czynach proroka Ilii dały mu niesamowity rozgłos w tej zacofanej części kraju. Wokół jego postaci gromadziło się coraz więcej fanatyków religijnych. Efektem tego niecodziennego zjawiska był konflikt Klimowicza z cerkwią prawosławną, która zarzucała mu hochsztaplerstwo, herezję oraz błędną interpretację Biblii. Ale wierni z Podlasia na jakąkolwiek krytykę ich proroka reagowali agresywnie. W 1933 roku doszło do pierwszych incydentów. W jednej z podlaskich wsi Trześcianka miejscowy prawosławny proboszcz skrytykował działalność Klimowicza, co skutkowało zamieszkami podczas nabożeństwa. Jeszcze większa afera wybuchła we wsi Ciełuszki. Zachował się opis tego wydarzenia w jednej z miejscowych kronik parafialnych. Posłuchajmy. Jedna z sekciarek, Olga D., niewiasta 24-letnia, zrzuciła z siebie ubranie i naga, bez sukni i koszuli, biegała ulicą nawołując: kajajcie się. A następnie powybijała okna w swoim domu i domach innych sekciarzy. Oni początkowo nie sprzeciwiali się. I tak na przykład u Jana D. tłucze szkło gołą ręką, z ręki krew tryska strumienie, ma ona śpiewa na cały głos: preobraziusia jesi na gorie. W kilka dni później, krzycząc koniec wszystkiemu staremu, zaczęła łamać krzyże cmentarne i burzyć ogrodzenie na cmentarzu. Wreszcie współsekciarze zakuli ją w żelazną obręcz, łańcuchem przymocowali do ściany i tak już cały rok od lipca 1932 roku stoi na uwięzi. Czasem w dni świąteczne sekciarze idą do niej śpiewać pieśni nabożne. Ona miota się na łańcuchach i przeklina ich obelżywymi słowami, ale oni mają ją za świętą, ponieważ jak twierdzą, w przeciągu 34 dni jadła tylko 3 razy. Takich przypadków jak ten podany przed chwilą było więcej. Spór między prorokiem Ilią a władzami cerkwi prawosławnej narastał, ale w końcu nastąpiło zawarcie kompromisu. Klimowicz miał wstąpić do zakonu i jako mnich miałby prawo odprawiania nabożeństw. W zamian miał przepisać cerkiew, którą ufundował, na prawosławny konsystorz z Grodna. Tak też się stało i wydawało się, że mamy kompromis. Ale wtedy doszło do skandalu, w wyniku którego porozumienie legło w gruzach. Wszystko miało miejsce latem 1934 roku. W dniu, w którym Klimowicz miał odbyć postrzyżyny na mnicha i zostać oficjalnie duchownym z nowymi uprawnieniami. Ale na uroczystości pojawiło się wielu fanatycznych zwolenników Eliasza, którzy podczas postrzyżyn, zamiast standardowych pieśni, zaczęli intonować pieśni, które śpiewa się na Wielkanoc. Przesłanie było jasne. Mamy do czynienia z człowiekiem, który jest niczym kolejne wcielenie Chrystusa. Prowadzący uroczystość biskup uznał to za obrazę, nawet herezję. Przegnał więc tłum, a następnie do prowadzenia nabożeństw w cerkwi narodzenia świętego Jana Chrzciciela wyznaczył nie Klimowicza, a innego duchownego. Prorok Ilia nie pozostał dłużny. W wyniku awantury zrzucił szaty zakonne i przegnał biskupów z Grzybowszczyzny. Następnie, ponieważ umowa nie została dotrzymana, rozpoczął sądową batalię o odzyskanie własności cerkwi. I co ciekawe, sąd rozstrzygnie sprawę na jego korzyść w 1938 roku. Moment zerwania z cerkwią prawosławną był w życiu Klimowicza chwilą, podczas której zaszły istotne zmiany i to one przeszły do historii. W drugiej połowie lat 30. Klimowicz założył osadę znajdującą się niespełna 1,5 kilometra od starej Grzybowszczyzny. Jej nazwa to Wierszalin. Klimowicz wybudował tam 3 budynki. Wkrótce wokół niego znalazło się wielu wiernych, ale od tego momentu jego działalność zaczęła mieć czysto sekciarski charakter. To, co się działo w latach 30. na Podlasiu, to dla historyków oraz wielu badaczy wystarczający dowód na wysoki poziom zacofania oraz ogromnej skali głupoty, jaka występowała na wschodnich rubieżach II RP. Do proroka Ili ciągnęły całe procesje wiernych. W samym powiecie bielskim miało być, według wyliczeń jednego z podlaskich duchownych, około 1000 wiernych oraz kilka tysięcy sympatyków. Trudno jednoznacznie ocenić, na ile jest to liczba wiarygodna. Działalność sekty nie była bowiem dobrze sformalizowana. Wydaje się, że panował w niej organizacyjny chaos. Brakowało spójnego światopoglądu. Niektórzy jej fanatyczni zwolennicy określali siebie mianem apostołów, aniołów lub posłańców, a samego Klimowicza porównywano do Jezusa Chrystusa. Jednym z tak zwanych apostołów był Paweł Bielski. To on jako pierwszy miał przypisywać Klimowiczowi boskie cechy, a nawet nazywać go wprost Bogiem. Bielski miał porzucić dom i rodzinę, by poświęcić się dla sekty. Przepowiadał rychły koniec świata, dlatego nawet najbliższą rodzinę nakłaniał do sprzedawania własnych majątków i przenosin na Grzybowszczyznę. Spośród wszystkich członków sekty wydaje się, że Bielski odleciał najbardziej. Jego teksty, które zachowały się do dziś, przedstawiają niemal alegoryczne wydarzenia z Biblii porównywane do wydarzeń na Grzybowszczyźnie. Bielski spośród innych sekciarzy wyszukiwał osób, które mogłyby mieć osobowość co biblijne postacie, jak na przykład Maryja. Na to miejsce Bielski miał wyznaczyć niejaką Ulanę Iwaniuk. Niewykluczone, że podobne pomysły realizował też sam prorok Ilia. To fragment wspomnień jednego z członków sekty. Zachowaliśmy pisownię oryginalną. Doszedłem do Grzybowszczyzny. Była niedziela. Zaszedłem do cerkwi. Podchodzą do mnie ojciec Ilia i mówią: pójdziesz do mnie na obiad. Po obiedzie wszyscy podchodzili do ojca prosić o błogosławieństwo. Myślę, pójdę ostatni, bo nie wiem, jak to się robi. Podchodzę, a ojciec pytają: jak ty się nazywasz? Mówię: Aleksander. Ty Aleksander, mówią ojciec, ale ty jesteś Szymon. Całą powrotną drogę modliłem się: Boże, pomóż mi zrozumieć, co znaczą te święte słowa proroka. Później przypomniałem sobie, że w piśmie jest powiedziane: ty jesteś Piotr, ale ty jesteś Szymon i na tobie zbuduję cerkiew swoją i bramy piekieł jej nie pokonają. Tak powiedzieli Chrystus do Piotra i prorok Ilia też tak samo powiedział do mnie. Baba moja, gdy mnie nie było, poleciała do cyganki. Cyganka od razu jej powiedziała: ty się nie martw, on poszedł zbawienia szukać. Karty jej pokazały. Spośród najbardziej zatrważających historii jest też ta, że Bielski miał nawet aranżować narodziny Nowego Chrystusa, dziecka, które poczęte i wychowane w sekcie miało zbawić świat na nowo. Sekciarze zakłócali prawosławne nabożeństwa, wytykali duszpasterzom niekompetencje. Wśród nich była też wspomniana wcześniej Olga D. Władze cerkwi prawosławnej zaczęły zdawać sobie sprawę ze skali problemu. Region ten pod względem religijno-organizacyjnym był totalnie zdestabilizowany. Prości wiejscy mieszkańcy, najczęściej rosyjskojęzyczni, łatwo dawali zmanipulować się samozwańczym prorokom i szarlatanom, którzy mieszali chrześcijaństwo z wróżbiarstwem oraz zwyczajami ludowymi. Wierszalin został ogłoszony nowym centrum świata, nowym Jeruzalem. W osadzie schronienie mieli znaleźć sprawiedliwi. W przyszłości miało powstać tam wielkie miasto. Niewykluczone, że przecenianie Klimowicza rozpoczęli jego zwolennicy. Potem zapewne i on sam uwierzył, że jest kimś w rodzaju drugiego wcielenia Chrystusa. W każdym razie z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc popularność proroka Ili rosła. Przyjeżdżały do niego tłumy z całej wschodniej Polski, od Wileńszczyzny aż po Wołyń. Ludzie chcieli dostąpić obcowania ze świętym człowiekiem, prorokiem naszych czasów. W końcu i władze zaczęły się mu przyglądać, ale nie podjęto co do niego żadnych konkretnych decyzji. Ludzie sprzedawali majątki i oddawali je Klimowiczowi, redagowali ulotki, szerzyli propagandę religijną zapowiadającą rychły koniec świata. Z uzbieranych środków Klimowicz budował nowe obiekty, słynął z dobrych umiejętności manualnych, położył też fundamenty pod nową świątynię, a obok domu sam zbudował maszynę w stylu elektrowni wiatrowej. W planach była też budowa szkoły. O apokalipsie również dużo mówił i bazując na ludzkim strachu, prorokował o nadchodzącym końcu świata. Czy sam naprawdę w to wierzył? Niewykluczone. Ludzie w domach trzymali obrazy z jego wizerunkiem, na których przedstawiany jest z aureolą niczym święty. Przetrwały one do dziś. W 1937 roku w Wierszalinie pojawił się reporter z dziennika Echo Białostockie. Tekst nosił wymowny tytuł W ekstazie wiary czy odmęcie ciemnoty. To najbardziej znany reportaż o sekcie z Wierszalina, napisany przez człowieka, który widział to wszystko na własne oczy. Reporter dotarł do siedziby sekty latem. Była już noc, gdy zauważył w blasku lamp około 50 osób, siedzących po turecku na trawie przed jedną z chat proroka Ili. Były to głównie kobiety z białymi chustami na głowie, paru mężczyzn oraz młodych. Śpiewali i modlili się. W trakcie rozmowy z reporterem wyznawcy nie byli agresywni. Opisywali mu cuda, jakie miał zdziałać Eliasz Klimowicz, a to uzdrowienia osób nieuleczalnie chorych, a to jak woda z jego studni ma magiczne moce. W końcu dziennikarzowi udało się też porozmawiać z samym prorokiem. Oddajmy mu głos. Podchodzi do mnie niskiego wzrostu człowiek. Ogromna, niestrzyżona, siwiejąca, już ciemnoblond broda nadaje surowej twarzy nieco uduchowienia. Krótkie, prawie że białe włosy okalają wysokie, pokrytymi podłużnymi zmarszczkami czoło. Głębi w oczach nie widać. Płytkie, ostre. Nogi bose, kamizelka czarna, nowa. Wstaję z uszanowaniem, witam się i mówię, proszę usiąść. Gdzie tam? W żaden sposób. Ja nie, proszę, ja postoję, przykro mi bardzo, jeśli ktokolwiek okazuje mi uszanowanie. Przykro, ja nie wysoko stoję, jestem biedny, prosty chłop. Po tej krótkiej lekcji skromności Klimowicz żywo opowiadał dziennikarzowi o swojej przeszłości, budowie cerkwi, konflikcie z prawosławiem, o tym jak leczy duchem Bożym. Nie wiem jak długo reporter przebywał w Wierszalinie, ale jakiś jeszcze czas obserwował wiernych. Oddajmy mu głos raz jeszcze. Siadłem na oboczu i obserwuję zachowania pielgrzymów, cisi i zadumani. Gdy zdarza się, że obok przejdzie bosy prorok, najbliżsi niezwłocznie padają na kolana, żegnają się i całują miejsce, gdzie stanęła jego stopa. Ojciec Eliasz czyni cuda, leczy, kładzie na głowę ręce, odmawia werset z Ewangelii i pacjent zapomina o chorobie. Nie czuje jej. Na punkcie proroka Ili zapanowała istna obsesja. O człowieku tym słyszała już cała Polska. Apogeum tej obsesji miało nastąpić w momencie, gdy grupa fanatycznych wiernych pojawiła się u progu domu Klimowicza z dużym drewnianym krzyżem oraz gwoździami, po czym oznajmili prorokowi, że skoro jest drugim wcieleniem Chrystusa, to powinien zostać ukrzyżowany. Klimowicz musiał się nieźle zdziwić, gdy zobaczył owych jegomościów z wielkim krzyżem, garścią gwoździ, koroną cierniową z drutu kolczastego oraz propozycją nie do odrzucenia. Brzmi to zabawnie, ale Klimowiczowi z pewnością nie było do śmiechu. Prorok przestraszył się nie na żarty i zdołał uciec przed brutalną śmiercią. Tylko czy to wydarzenie miało miejsce naprawdę? Być może historia ta to klasyczna miejska legenda. Regionalista Wojciech Załęski historyjkę o niedoszłym ukrzyżowaniu przypisywał innemu fanatykowi religijnemu i oszustowi z Podlasia, Mikołajowi Regisowi. To on miał uciec przed ukrzyżowaniem przez swoich wiernych. Po jego ucieczce jego wyznawcy przenieśli się do Wierszalina, gdzie swoimi poglądami narobili złej sławy grupie proroka Ilii. Ale to jednak oznacza, że historia z ukrzyżowaniem nie jest zmyślona, ona naprawdę miała miejsce. Pytanie, kogo chciano ukrzyżować? Klimowicza czy Regisa? Tego się już raczej nie dowiemy, choć profesor Pawluczuk ewidentnie przypisuje całą sprawę Klimowiczowi. U schyłku lat 30. wielu sympatyków opuściło proroka Ilię. Prawdopodobną przyczyną tego stanu rzeczy były niespełnione proroctwa, w tym te o nadchodzącym końcu świata. Gdy wybuchła II wojna światowa, na ziemię starej Grzybowszczyzny wtargnęła Armia Czerwona. Nie wiemy, co dalej działo się z Eliaszem Klimowiczem. Istnieje kilka wersji co do jego dalszego życia. Ta najbardziej prawdopodobna mówi o tym, że został on zesłany do łagru, z którego miał zostać uwolniony gdzieś w połowie lat 40. Przez resztę życia miał mieszkać w jednym z radzieckich domów starców i tam też zmarł. Istnieje też ślad mówiący o tym, że z powodu niezłomnej postawy Sowieci postanowili go upokorzyć i wozili go po jarmarkach trzymanego w klatce z napisem Polski Bóg. Według innej wersji został zabity przez białoruską milicję krótko po wejściu Sowietów na Białostocczyznę. Po jego śmierci sekta nie reaktywowała się. Część zginęła podczas wojny, inni wrócili do swoich domów, jak na przykład Paweł Bielski, który określał się mianem apostoła. Po wojnie wrócił w rodzinne strony i zmarł w rodzinnym domu w 1954 roku. Zachowało się do dziś kilka jego religijnych wezwań z czasów działalności w sekcie. Ich treść opublikował profesor Pawluczuk. Ten sam naukowiec dotarł też do Olgi D., kobiety, która na początku lat 30. wpadła w religijny amok, o którym wspominaliśmy wcześniej. Kilka dekad po wojnie Pawluczuk próbował nawiązać z nią rozmowę, ale bezskutecznie. Kobieta bała się wyszydzenia, nie chciała rozmawiać o dawnych czasach, być może się wstydziła. Pawluczuk dotarł też do kobiety, która została nominowana przez Bielskiego na Nową Maryję, Ulanę Iwaniuk. Po upadku sekty założyła ona rodzinę i prowadziła życie całkiem normalne. Dziś ślady po sekcie są znikome. Zachowały się reportaże i opracowania z czasów przed, jak i powojennych. Wszyscy świadkowie tamtych zdarzeń już nie żyją, choć zdarza się, że święte obrazki z wizerunkiem proroka Ilii wiszą na ścianach domów w tym regionie do dziś. Obszerny materiał o sekcie z Wierszalina napisał religioznawca, wspomniany już przez nas profesor Włodzimierz Pawluczuk oraz regionalista Wojciech Załęski, który w jednym ze swoich opracowań zamieścił niemal wszystkie możliwe dokumenty i źródła z działalności proroka Ilii. O ile Pawluczuk przypisywał Klimowiczowi czysto sekciarski i kuriozalny charakter, tak Załęski brał proroka Ilię pod obronę, twierdząc, że wprawdzie był człowiekiem, który błądził, ale przypisano mu zbyt wiele fałszywych, złowrogich cech, które zapożyczono z innych sekt w tym regionie. Według Załęskiego prorok Ilia nie tyle chciał wybudować Nowe Jeruzalem, co zorganizowaną komunę o religijnym charakterze. Trudno dziś dociec, który z badaczy ma rację, Pawluczuk czy Załęski. Być może prawda leży gdzieś po środku. W dawnej osadzie w Wierszalinie nadal znajduje się drewniana chata, w której prawdopodobnie mieszkał Eliasz Klimowicz. Co jakiś czas zaglądają tam zaciekawieni dziennikarze i reporterzy. W 1994 roku na temat proroka Ilii powstał materiał filmowy w ramach Teatru Telewizji, a 3 lata później film fabularny pod tytułem Historia o proroku Eliaszu z Wierszalina. Postać Klimowicza zainspirowała też artystów. W Supraślu powstał teatr o nazwie Wierszalin, w którym wystawiano m.in. sztukę poświęconą zapomnianej sekcie sprzed wojny. Z kolei w niewielkiej wsi na Podlasiu wciąż stoi prawosławna świątynia, która co ciekawe nosi nazwę, a jakże, cerkiew proroka Ilii w Starej Grzybowszczyźnie. To jednak nie wszystko. Ciekawostka na koniec dla wytrwałych. Pamiętacie krzyż, na którym chciano ukrzyżować proroka Ilię? Po całym zamieszaniu grupa fanatyków postanowiła wbić ten krzyż przy drodze do wsi Ozierskie. Po około 90 latach stoi on w tym miejscu do dziś. Pozostaje on niemym świadkiem historii, która nadal zadziwia wielu badaczy przedwojennej Polski. W tym materiale to już wszystko. Dziękujemy za wsparcie przez Patronite oraz wszystkie subskrypcje. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.